Jeśli macie Pismo Święte, możecie otworzyć się tam do pierwszego rozdziału listu do Efezjan. W języku greckim, a to już mówiłem, ale od 3 do 14 składa się z jednego zdania i mówi o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tego wiecznego celu Boga dla wierzących, dla Kościoła. Też jest wspominane nie w tych wersetach, ale pod koniec i pierwszego rozdziału. Te gramatycznie te czasy przeplątają się i przeszły, teraźniejsze i przyszły, ale myślę, że tematycznie widzimy, że od wersetu 3 do 6 widzimy ten przeszły aspekt tego, czyli wybory, wybór Boga. I od 7 do 11 widzimy ten obecny aspekt, czyli odkupienie, i od 12 do 14 widzimy przyszłość, dziedzictwo. I tutaj będziemy się skupić na tych wersetach od 3 do 6. To cała historia ludzkości jest historia Boga. I tu też pokrótce mamy w tym jednym zdaniu. Ale też podstawowe dla każdego wierzącego zrozumienie zbawienia powinno być zrozumienie, że ty, ja, my nie zasługujemy na życie wieczne. To życie wieczne pochodzi od Boga. Widzieliśmy to też tydzień temu, jak patrzyliśmy na te pierwsze dwa wersety, szczególnie odnośnie pojęcia łaski, czyli tej niezasłużonej dary, jaką mamy od Boga. My nie możemy zasłużyć na dar zbawienia, bo nie jesteśmy w stanie, z powodu naszej grzeszności, nie jesteśmy w stanie niczego nie robić, aby zasłużyć na zbawienie. Więc to Bóg musi wykonać wszystkie te kroki dla naszego zbawienia. I to powinno też motywować uwielbienie, tak jak chciałem zachęcać was dzisiaj na początku. To powinno też zachęcać nas do pokuty czasami, kiedy niestety nie żyjemy zgodnie z Jego planami. To też to powinno kierować nas w pokornym życiu dla Boga, w pokornej służbie dla Boga. Takie spojrzenie, że nie możemy zasłużyć na zbawienie, przeciwdziała krytyce, którą często świat ma wobec nas, że chrześcijanie są arogancy i samosprawiedliwi. I niestety czasami tak funkcjonujemy. Ale jeżeli łapiemy to, że nie, to wszystko zależy od Boga, to powinno zniszczyć też naszą arogancję odnośnie reszty świata. Tym zapisem zbawienia, odkupienie, zapisem przez Boga jest to, że On przyciąga do siebie tych, których wybrał, aby zbawić. My patrzymy to oczywiście z naszego punktu widzenia, ale z Jego strony to On przyciąga, wybiera tych, których chce zbawić. I to w tych wersetach od 3 do 6 Paweł daje nam spojrzenie na ten wieczny plan Boga w przeszłości. I pozwala nam też zobaczyć, jak Bóg planował zbawić swój lud. Paweł to pokazuje. Najpierw dlaczego Bóg wybiera, potem kiedy Bóg wybiera i ostatnio za co Bóg wybrał. Tutaj też od 3 do 14 jest 11 pojęć używanych w Starym Testamencie przez naród Izraela, które opisało ich relacje, ich przymierze z Bogiem i w jaki sposób oni patrzyli na to. Jestem przekonany, że Paweł celowo używa tych pojęć, aby też pokazać nam, prawdopodobnie wśród nas nieżydowskim wierzącym, nie wiem, czy ktoś ma żydowskie pochodzenie, ale to często pytam i na razie nikt nie się zgłaszał, ale nam, którzy nie mamy tego starego przymierza z Bogiem, aby pokazać czytelnikom i nam, że nasze przymierze z Bogiem, nasze relacje z Bogiem jest na równo ważne z tym, co naród Izrael miał wcześniej w Starym Przymierzu. I aby pokazać, że Kościół też jest równy albo spadkobiercą tego przymierza. I być może właśnie z tego powodu Paweł wybrał akurat tych pojęć, chociaż on też mówi o niektórych tych pojęciach w innych miejscach, niekoniecznie związane z tym Starym Przymierzem. Ale możemy rozumieć ten Boży plan zbawienia i najpierw patrząc na to, dlaczego w ogóle Bóg wybiera kogokolwiek. Trzeci werset. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Błogosławione odkupienie ludu Bożego jest to uwielbienie też dla tego, który dokonał taki wybór. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nikt naprawdę nie jest dobry oprócz Boga, więc nasza najwyższa chwała jest tylko i wyłącznie dla Niego. Ja nie mogę cokolwiek robić, kto przynosi mi jaką chwałę, który jest w stanie porównać się z chwałą Boga. Nie ma możliwości. Szatan to próbował. I potem zachęcał ludzi do tego, ale no, nie dał rady tak robić. I ten cały akapit od 3 do 14 albo od 3 do 6 jest hymnem uwielbienie i ma na celu też nauczanie nas do tego, że mamy odpowiadać na to wszystko poprzez chwalenie Boga. 15 werset zaczyna modlitwa na podstawie też tego hymnu, który zachęca do uwielbienia Boga. A kiedy my opisujemy nasze własne rzeczy, szczególnie jako wierzący, czasami widzimy ten wpływ Boga trochę później, albo czasami nawet wcale. To nie powinno tak być, ale czasami tak jest. To teraz osobista refleksja. Denerwują mnie świadectwa, kiedy nic nie słyszę na temat Boga. Okej, okay? Rozumiecie? To denerwuje mnie, kiedy ktoś... W kościele w Lublinie mieliśmy zwyczaj, że ktokolwiek mógł powiedzieć świadectwo. Nie mamy tego tutaj, nie musi być, ale i każdy mógł stać, powiedzieć świadectwo. Po jakimś czasie zacząłem powiedzieć, kochani, jak mamy świadectwo, skupmy się na działaniu Boga, okej? Okay? Powiedzmy o tym, co Bóg robi. Bo bywało tak, że kto stał i całe świadectwo było o tym, co ta osoba robiła. jak reagowała na sytuację. I nie tylko jedna osoba, okej? Okay? Nie mam na myśli jednej konkretnej, zdarzało się. Ale moim zdaniem nie tak ma być świadectwa. To skupimy się na Bożym działaniu. Co Bóg robi? Tak naprawdę, to może ostro brzmi, ale mało kto jest zainteresowany, co ty robiłaś, jak reagowałaś. No, chcemy być grzeczni, więc słuchamy. Ale bardzo jestem zainteresowany, jak Bóg działa. I jak On działa też w twoim życiu. To jest zachęcające dla nas. Okej, koniec osobistej refleksji. Chcemy słyszeć o Bogu i o Jego działaniu. Dobroć jest naturą Boga. Bóg, Ojciec, nie tylko czyni dobre rzeczy, On jest dobry w taki sposób i do takiego stopnia, że żadna istota ludzka, z wyjątkiem oczywiście Jego jedynego wcielonego Syna, Jezusa Chrystusa, nie może być tak dobre, jak Bóg jest. W konsekwencji, od Księgi Rodzaju aż do Księgi Objawienia, lud Boży, uznając nieosiągalną dobroć Boga, błogosławia Go, głosi Mu błogosławieństwo. Melchizedek oświadczył, Księga Rodzaju, błogosławiony niech będzie Bóg Najwyższy. W Apokalipsie czytamy, wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. To jest jego cel tutaj w tym. Niech będzie błogosławiony. To jest ten powód, dlaczego Bóg wybiera kogokolwiek. Nie tylko nas. Też naród Izrael. Tak samo. Więc jeżeli słusznie rozumiemy to wszystko, to prowadzi nas do doksologii, czyli do chwały, do uwielbienia. Nie do wywyższenie samego siebie, ale do wywyższenia naszego Boga. Jak odkryjemy, kim Bóg jest i co dla nas uczynił, będziemy Go chwalić. I nic nie jest bardziej odpowiednie dla ludu Bożego niż błogosławienie Go za Jego wielką dobroć. We wszystkim, czy to ból, walka, próby, frustracja, przeciwności losu, mamy chwalić Boga, ponieważ On jest dobry pośród tego wszystkiego. Z doświadczenia też mogą powiedzieć, jeżeli tego nie zrobimy, nasze obecne trudności nas przytłoczą po prostu. Musimy zwracać naszą uwagę na dobroć Boga. I zgodnie z Jego doskonałością i godnością pochwał, ten, który ma być niezwykle błogosławiony za swoją dobroć, jest też tym samym najwyższym błogosławiącym, który obdarza dobrocią. To On pobłogosławił nas w Chrystusie każdym duchowym błogosławieństwem. My, których Bóg błogosławił, odnosi się właśnie do wierzących. Święci w Chrystusie Jezusie, jak widzieliśmy tydzień temu. Tej Jego wspaniałej łasce, cudownej opatrzności i w tym suwerennym planie Bóg postanowił nas błogosławić. Bóg wiecznie ustanowił, liście do Galacjan, ci, którzy są z wiary, są błogosławieni. Wierzący, my też mamy tę wspólną wspólne życie przez wiarę w Chrystusie. Często widzimy coś takiego na temat Kościoła, który dotyczy też nas, wspólnych w tym organizmie Kościele. I to też przez Jego błogosławieni jesteśmy przez Niego. Jakub nam przypomina w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, od 16 do 18. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia, całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Bóg jest całkowicie dobry. Wszystko, co mamy, cieszymy się i pochodzi właśnie od Niego. Same zbawienie jest uosobieniem tej dobroci, które On wyprowadza słowem prawdy w liście Jakuba. Rezultatem jest błogosławieństwo, które powinno doprowadzić do tego, że my dziękujemy i błogosławimy. Kiedy błogosławimy Bogu, mówimy o Nim dobrze. Kiedy On nas błogosławi, pokazuje nam albo przekazuje nam dobro. My błogosławimy Boga słowami, On nas czynami. Jedyne, co my możemy robić, to dobrze o Nim mówić, ponieważ w nas samych nic nie mamy dobrego do dawania. Co mamy dawać? Czego brakuje? Oprócz naszej chwały dla Niego. To tak. Nasz Ojciec Niebieski, czytamy, błogosławi nas każdym duchowym błogosławieństwem. W Nowym Testamencie to słowo tutaj tłumaczone jako duchowe, pneumatikos, jest zawsze używane w odniesieniu do pracy Ducha Świętego. Dlatego tutaj nie do końca odnosi się do błogosławieństw i materialnych, ale przede wszystkim tutaj też chodzi o pochodzenie tych błogosławieństw. Są od Boga przez pracę Ducha Świętego. I czy to jest błogosławieństwo, które jest w naszych duchach, umysłach, ale też widzimy w codziennym życiu czasami materialne, ale w celu też duchowego błogosławieństwa. Czyli tutaj chcę przekazać, że myślę, że to duchowe, duchowość tu przede wszystkim odnosi się do źródła błogosławieństw, a niekoniecznie do zakresu błogosławieństw, chociaż może częściowo też. Bóg daje nam wszystko, co dotyczy życia i pobożności. Warto o tym też pamiętać, ale nie obiecał mi, nie wiem, nowy samochód, fajny dom i wspaniałą pracę i tak dalej, i tak dalej. Czasami mamy i chwała Bogu, kiedy to mamy, bo też może pochodzić od Niego, ale to ostatecznie nie jest Jego cel. Jego cel jest coś dobrego, duchowego w moim życiu i w Twoim życiu. Błogosławił nas każdym duchowym błogosławieństwem. Przez wiarę jesteśmy pod panowaniem Chrystusa, więc mamy każde duchowe błogosławieństwo, każde, wszelkie korzyści płynące z poznania Boga i wszystkiego, czego potrzebujemy, aby wzrastać duchowo. Bóg już błogosławił wierzących. Nie musimy pracować nad tymi błogosławieństwami. Tak naprawdę nie musimy prosić o te błogosławieństwa. Już są w naszym posiadaniu. Często tylko i zostaje nam zrealizować je w naszym życiu, co często unikamy. I, bo tak naprawdę, szczerze, myślimy, że chcemy coś innego. I biegamy za innym celem niż za tym, za tą dobrocią, którą Bóg już nam daje. Wszystko, co Pan ma, mają ci my, którzy jesteśmy w Chrystusie. Bogactwa Chrystusa są naszymi bogactwami. Jego zasoby są naszymi zasobami. I to nie jest jakieś wielka, nie wiem jak to powiedzieć, charyzmatyczne uznanie, że ja mówię, że mam to. Nie, to jest fakt. To my już to mamy. Ja nie muszę głosić, to już mam. Trzeba wykorzystać tego tak naprawdę w naszym życiu. Co czasami, tak jak mówiłem, nie robimy. Dawniej byliśmy w Adamie i zostaliśmy opuszczeni i byliśmy nieczyści przez grzech i nie mogliśmy zadowolić Boga. A teraz, dzięki łasce Bożej, my, którzy wierzymy, jesteśmy w Chrystusie. Zupełnie inaczej wygląda nasz charakter, nasza tożsamość. Teraz jesteśmy łączeni z Bogiem przez wiarę. Presja, pokusy świata i wydają nam się bardzo silne czasami i są, ale warto pamiętać, że my już jesteśmy nowym stworzeniem. Bóg zaczął zupełnie inne dzieło w nas. Już nie jesteśmy tym samym człowiekiem, który kiedyś byliśmy. Jesteśmy w Chrystusie. I te nieograniczone błogosławieństwa od Boga są właśnie i we wszelkim dobrodziejstwie nieba. I tam są, ale to jest cała nadprzyrodzona sfera Boga, który też mamy dostęp do tego. To jest to miejsce, gdzie On nie pozwala i szatanowi wrogowi działać. Nie tam. Jeszcze tutaj tak. Przez chwilę tak. Ale tam On jest tym jedynym Panem. I to mamy dostęp też również do Niego. Małe zastosowanie. Dzisiaj jesteśmy jeszcze uwięzieni w napięciu między tym ziemską sferą, a niebiańską sferą, tam gdzie Bóg. I Bóg panuje też na ziemi. Chcę, abyście rozumieli, o co mi chodzi. Panuje tutaj, ale przez chwilę jeszcze dał szatanowi autorytet. Pozwalał szatanowi jeszcze tu być panem tej ziemi, a tam nie. A my tu żyjemy na tej ziemi. Tutaj jesteśmy, należymy do Boga, ale żyjemy jeszcze w systemie pod wpływem wroga. Paweł mówił o tym też w drugim liście do Koryntian. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Więc tutaj żyjemy, może jeszcze niestety, albo wstety. Tutaj żyjemy, jesteśmy pod tą presją. I bardzo często prosimy Boga o coś, co tak naprawdę On już nam dał. Modlimy się do Boga o więcej miłości, o więcej cierpliwości, o więcej pokoju. Chociaż w Piśmie Świętym miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Już mamy pełnię miłości też w nas. I pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Pełnię pokoju też jest w nas. Czy to widzimy? Ja wiem, że nie. Wiem, że brakuje mi miłości do ludzi czasami. Wiem, że brakuje mi pokoju. To ja wiem. Ale tutaj to nie jest problem, że Bóg mi nie dał wystarczającej ilości miłości, pokoju i tak dalej. Problem jest w tym, że jeszcze walczę o tym w mocy Ducha Świętego, aby zrealizować to w moim życiu. Aby wprowadzać to do mojego życia. Te zasoby Bogu już są w naszym posiadaniu. Bo Bóg nie może dać nam więcej. Już dał nam wszystko. To jest niesamowite. Powinno prowadzić nas do uwielbienia. Nie mamy więcej do otrzymania tutaj. Raczej praca polega na tym, aby prowadzić to w życie. Po drugie, możemy rozumieć Boży plan, kiedy rozumiemy, kiedy Bóg wybiera albo wybrał. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. On, Bóg, wybrał nas w kim? W Chrystusie. Przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego, wobec kogo? Tutaj to może być wobec Chrystusa albo wobec Boga Ojca i gramatyka nie pomaga nam, ale prawdopodobnie tutaj Paweł łamie i zasadę gramatyczną i to nie chodzi o Chrystusa, ale chodzi o Boga Ojca. Tak myślę, że to jest ważne. Może nie bardzo, ale ważne jest to, że On wybrał nas w Chrystusie. Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni. Z całej wieczności, przed założeniem świata, całkowicie niezależnie od wszelkich zasług kogokolwiek, Bóg wybrał nas w Chrystusie. Przez suwerenne wybory Boga, ci my, którzy jesteśmy zbawieni, zostaliśmy umieszczeni w wiecznej jedności z Chrystusem, zanim jeszcze miało miejsce stworzenie. Oczywiście zakłada to wieczność Boga Ojca, Syna Bożego, ale też ten wybór wierzących zakłada też nasz wybór wierzący w Chrystusa. Jego głównym celem było uwielbienie Jego chwały. Widzimy to w 6 wersecie, w 12 wersecie i 14 wersecie. I wybrał nas, aby siebie chwalić. Jakkolwiek to brzmi, tak robił. My nie powinniśmy tak działać. To jest dosyć egoistyczne, ale Bóg może, bo jest Bogiem i wszystkie chwały należą do Niego. Wybrał nas dla swojej chwały. Zostaliśmy wybrani na chwałę Pana, zanim zostaliśmy wybrani dla własnego dobra. Paweł nigdy nie pisał o sobie jako o tym, który wybrał Boga. Nie, to on wiedział, że Bóg go wybrał. Sam Jezus Chrystus mówił do swoich uczniów: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. I teraz, wiem jak to brzmi, jak to ostro kalwinistycznie brzmi, ale taki jest ten rozdział. Nie? Możemy skoczyć do listu do Hebrajczyków i wtedy, no, zgodnie z tym, patrzymy na nasz obowiązek wobec Boga. Ale właśnie, też wracam do tego. John Stott tak to ujmował. Teraz każdy uważa, że doktryna przeznaczenia jest trudna. Czy nie ja wybrałem Boga? Pyta z oburzeniem ktoś, na co musimy odpowiedzieć tak. Rzeczywiście wybrałeś. I słusznie. Ale tylko dlatego, że w wieczności Bóg najpierw ciebie wybrał. Czy nie zdecydowałem się na Chrystusa? Pyta ktoś inny. Na co musimy odpowiedzieć? Tak, rzeczywiście zrobiłeś i swobodnie, ale tylko dlatego, że w wieczności Bóg po raz pierwszy zdecydował się za ciebie. Tak, ja wybrałem Boga jako dziecko. Wybrałem uwierzyć w Boga jako dziecko. Ale muszę też się przyznać, że to było całkowicie działanie Boga w moim życiu. I wszystkie to okoliczności wobec tej decyzji mojej, nie powinienem w cudzysłowie, wobec tej decyzji mojej. To Bóg to robił. To był Jego suwerenny wybór. Patrzę na to wstecz, oczywiście. Ale to, jak postrzegamy też siebie, kim się uważamy, decyduje o kierunku naszego życia i kształtuje też nasze relacje. Jeżeli uważam, że ja jestem królem swoich wyborów odnośnie Boga, to też może to źle wpływać na sposób, w jaki traktuję innych. To akurat może prowadzić mnie do arogancji. I to może mnie prowadzić do lekceważenia działania Boga w moim życiu. Ale kiedy rozumiemy, że jesteśmy wybrani przez Boga, jest to też pomaga nam z naszą niepewnością, z naszymi lękami i z naszym dążeniem do akceptacji. Słuchaj, Bóg ciebie wybrał. Czy to nie jest niesamowite? Bóg cię wybrał. Przed założeniem świata. On tak cię kocha. Izrael był wybranym Bogiem. Wybranym przez Boga. Izrael był jego wybrańcem. I to widzimy w wielu miejscach w Starym Testamencie. Ale też chcę patrzeć na jeden krótki fragment z Powtórzonego Prawa, 7 rozdział, 7 i 8 wersety. Pan przyknął do was i wybrał was nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo wy akurat jesteście pośród nich najmniej liczni. Pan wyprowadził was z swojej mocy i wykupił was z niewoli spod władzy Faraona, króla Egiptu, powodowane miłością do was, a także po to, by dochować przysięgi złożonej niegdyś waszym ojcom. Dlaczego Bóg wybrał Izrael? Z powodu tego, że wiedział, że będą wierni wobec Niego. Z powodu tego, że oni coś robili dla Boga Wielkiego? No nie i nie. Dlaczego Bóg wybrał Izrael? Jedyna możliwa odpowiedź odnośnie ludzi jest to, że był wierny wobec ich ojców. A do nich wracamy za chwilę. Wybrał Izrael, ponieważ wybrał Izrael. Jego suwerenne decyzje. Izrael w żaden sposób nie zasłużył na to. I jak patrzymy na ich historię, dziwimy się nawet troszeczkę, że wybrał taki naród. Ale wybrał. Okej, wracamy do Izaaka, Jakuba i szczególnie Abrahama. I często ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski ze wschodu, zadają mi to pytanie. A co robił Abraham, że Bóg go wybrał? No co robił Abraham, że Bóg go wybrał? Co, jaką odpowiedź mamy w Piśmie Świętym na to pytanie? A? Tak. Był. Istniał. Nie ma innego powodu. To jest trudno zaakceptować czasami. Chwała Bogu, że Abraham był wierny w niektórych sprawach wobec Boga, ale nie we wszystkich. On nie był bez grzechu. On kłamał, oszukiwał i chciał... O, jeszcze co założył, dodaje. To aż taki bardzo, bardzo sprawiedliwy nie był. Ale Bóg go wybrał. Bóg wybrał Żydów po prostu ze swej suwerennej miłości. Oczywiście to też nie eliminuje ludzkich wyborów. Izrael potem jest potępiony przez Boga za to, że nie są wierni, że nie dotrzymują tego przymierza i mieli to robić. Ale to nie był powód jego wyboru na początku. Tak naprawdę, patrząc na te wszystkie różne systemy i teologiczne, boska suwerenność i ludzka reakcja są integralną i nierozerwalną częścią zbawienia. Choć dokładnie jak to działa razem, nie mam pojęcia. I nikt nie ma pojęcia. Żaden system ludzki nie jest w stanie ostatecznie to powiedzieć. Ale w tym musimy się trzymać to, co wiemy. Bóg nas wybrał przed założeniem świata. I każdy człowiek na świecie powinien wybrać Jezusa Chrystusa i uwierzyć w Jezusa Chrystusa, aby być zbawiony. To są te prawdy. Wybrał nas przed fundamentem świata, utożsamiał nas z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, przez naszą wiarę, jakkolwiek jak to brzmi. Bycie chrześcijaninem jest tym, który został wybrany przez Boga, aby być Jego dzieckiem, odziedziczyć wszystko przez Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite też. To zostaliśmy wyznaczeni do zbawienia przez Boży plan przed założeniem świata. Niesamowite. Należeliśmy do Boga przed rozpoczęciem czasu. I będziemy też u Niego po zakończeniu czasu. Wieczny Jego wybór, kiedy wybrał nas, niesamowity. Wybrał nas, abyśmy mogli być święci i nieskazitelni. Trochę rozważyliśmy to słowo święty tydzień temu. I ma w znaczeniu ideę różnicy i oddzielenie od reszty. Nie to, że nie ma żadnych plam. My tak dzisiaj rozumiemy to często. To jest to drugie słowo, nieskazitelny. Tu mamy być oddzielony. Chrześcijanin ma być wyraźnie inny. Oddzielony przez Boga na jego cel. W tym to oddzielenie nie jest od świata, nie wyciąga nas od razu ze świata do nieba, abyśmy tu już nie żyli, ale wprowadza w nas różnicę, która powinna być widoczna też w tym świecie. To czasami jest nasz problem. Ale jesteśmy w Chrystusie, wybrani, więc jesteśmy święci i bez winy przed Bogiem. To nie oznacza, że nie walczymy nadal z grzechem, że nie ma pokusy, nie upadamy, Nie. Oznacza to, że jak jesteśmy w Chrystusie, Bóg patrzy na nas i widzi brak win. Niesamowity. Ja patrzę na siebie i tego nie widzę. Ale Bóg patrzy na mnie w Chrystusie i to ciągle musimy dodać te dwa ważne słowa w Chrystusie, bo bez Chrystusa Bóg patrzy na mnie i widzi, co widzi? Winy, wstyd, grzech. Ale w Chrystusie tego już nie widzi. Z tego powodu możemy powiedzieć, jak Jan w swoim pierwszym liście, jestem bez grzechu. Ale też musimy się przyznać, jak Jan w pierwszym liście, nie mogę powiedzieć, że jestem bez grzechu. Obie te rzeczy są prawdą. Zależy od tego, w Chrystusie patrzy na nas, czy my patrzymy na siebie i widzimy nasze upadki. Wiem właśnie, że czasami daleko jesteśmy od tego świętego standardu. Daleko nam do bycia i bez winy. Ale mamy pełnię w Chrystusie. Zbawienie jest bezpieczne z tego powodu, z powodu Chrystusa, nie z powodu mnie. I chwała Bogu za to, że jest bezpieczne z powodu Chrystusa, a nie z powodu mnie. Ja wiem, jak często jestem daleko od tej bezskazitelności, ale jestem w Chrystusie. Mała ilustracja może tego. Był chłopiec, który nie miał zbyt wielu zdolności sportowych. Może identyfikujesz się z tym chłopcem. Nie wiem, czy w Polsce tak było, jak byliście dziećmi, ale w Stanach, jak byliśmy dziećmi, jak byłem dzieckiem i mieliśmy pójść i grać jakąkolwiek grę zespołowej, czyli piłka nożna na przykład, zawsze ci najlepsi byli kapitanami, tak nazwaliśmy ich, i mieli wybrać pozostałych na swoich drużyn. Tak jest? W Polsce tak było? Okej. I kto najczęściej jest wybrany ostatnio? Najgorszy, tak. Może najgrubszy, najwolniejszy. Dziewczyna, jeżeli gra u chłopaków. No, dokładnie. I właśnie taki ten chłopiec. Kiedykolwiek grali w jakąś grę, zawsze był ostatnim, który został wybrany. Pewnego dnia dwóch nowych uczniów przyszło i oni byli starsi i wyglądają na to, że zdolniejsi, więc wybrali ich na kapitanów drużyny, a jeden z nich wybrał tego chłopca, który zawsze jest ostatnio wybrany do siebie. Dlaczego? Okazało się później, że to jego brat, starszy brat. Jego to nie obchodzi, czy on jest dobry, czy nie. To jest jego brat. Kocha go. Więc chce, aby on był w swojej drużynie. Troszeczkę tak jest z Bogiem. Wybrał nas, on nas kocha. Nie z powodu tego, że jestem zdolny. Nie z powodu tego, że jakoś jestem bardziej święty. Wybrał mnie. Nie z powodu moich możliwości, ale wybrał mnie. Ciebie z powodu Jego możliwości. To jest niesamowite dla mnie. I ostatnio. Po co nas Bóg wybrał? Przeznaczył nas dla siebie, albo za co może lepiej, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. Bóg wybiera tych, których zbawia z powodu Jego miłości. W miłości przeznaczył nas do adopcji, jako synowie i oczywiście córki. Tak jak On wybrał Izrael jako Jego szczególny lud i tak to jest w Starym Testamencie. Czasami może dalej widzimy znaki tego, jego szczególny lud ze szczególnym błogosławieństwem wśród narodów. Tak samo wybrał nas, wybrał Kościół, wybrał rodziny, mówię o Kościele, rodziny odkupione. Z powodu jego miłości, agape, który nie jest, my czasami źle pojmujemy to słowo agape, akurat taką miłość. To nie chodzi o emocje, chodzi o serce pełne dobrobytu wobec kogoś innego. I taka jest Boża miłość. I nie emocje do nas, chodzi o Jego wolę, Jego wybór, aby okazać dobroć komuś innemu bez ich zasługi, bez ich reakcji nawet. Mówimy czasami bezwarunkowa miłość, jako tłumaczenie to słowo agape. Pasuje bezwarunkowo, ale czasami nawet używając miłość, to nadal w nas ta konotacja emocji jest, bo jesteśmy w naszej kulturze i trochę nie unikamy tego. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił raz Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, Paweł to mówi w następnym rozdziale. Kochał nas, kocha nas, zawsze do końca będzie nas kochał zgodnie z Jego wolą. A wynikiem tego wyboru jest adopcją. Jako synów i córki. W Chrystusie jesteśmy już członkami, obywatelami Jego Królestwa. On jest naszym Panem, jesteśmy Jego sługami. Ale idzie jeszcze dalej. Stajemy się Jego synami i córkami, czyli tak samo równy z Jego jedynym synem, który stał się również człowiekiem. Z miłością przyciąga nas do swojej rodziny. W prawie rzymskim te adoptowane dzieci miały takie same prawa i przywileje jak dzieci biologiczne. I to było, jak patrzymy na ten system, czasami nawet jesteśmy zaskoczeni, jak daleko to mogło pójść, bo niewolnicy mogli stać się równi z biologicznymi synami czy córkami i mogli odziedziczyć fortuny też po śmierci tego adoptowanego ojca. Stajemy się dziećmi Bożymi. List do Rzymian, 8 rozdział. Tak naprawdę to jest długi fragment na temat tego synostwa, tego nowego życia, od 1 do 15, ale czytam tylko parę wersetów. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło się od prawa grzechu i śmierci. Skoczy do 13. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga. A także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, i ci, którzy podają się Duchowi, są tymi, którzy są synami i córkami Bożymi. Naprawdę należymy wtedy do Jego rodziny. Już nie jesteśmy niewolnikami grzechu. Jesteśmy przyjmowani do Jego rodziny. I Duch o tym świadczy w naszym życiu. Ziemscy rodzice mogą adaptować dzieci i mogą przekazać dziedzictwo. Też wiem, że są w stanie kochać te adoptowane dzieci tak samo, jak kochają swoje naturalne dzieci. Wspaniałe, kiedy to się dzieje. I mogą zapewnić tym adoptowanym dzieciom pełną równość w życiu rodzinnym, ale żaden ludzki rodzic nie może przekazać swoje DNA temu adoptowanemu dziecku. Jest to niemożliwe. Ale właśnie to jest to, w pewnym sensie, może obrazowo, to, co Bóg robi dla nas. On przekazuje swoją naturę. On przekazuje swoją tożsamość. W nas, my jesteśmy w Chrystusie, w nas żyje Duch Święty. To jest też niesamowite, kiedy rozumiemy to, co Bóg robi dla nas, jako adoptowane dzieci. Więc to i to wszystko, dlaczego On tak chciał, abyśmy byli Jego synami i córkami. Przede wszystkim wybiera, zbawia nas dla swojej własnej chwały. Wybrał, ustanowił Ciebie przed założeniem świata, aby żadna istota ludzka nie mogła się pochwalić i nie mogła przyjąć chwały dla siebie, ale aby cała chwała była dla Boga jedynego. W ten sposób On zagwarantował, że chwała będzie dla Niego. I tak naprawdę to my powinniśmy też wyrazić głośno tę chwałę dla Boga. Jako dzieci Boże, my powinniśmy czynić wszystko, co robimy na chwałę Bożą. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 31 werset. Cokolwiek, co robimy, nawet jak jemy i pijemy, staramy się to robić dla chwały Bożej, ponieważ Bóg nas wybrał, błogosławił, przeznaczył, zaadaptował i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy uwielbieniem chwały Jego łaski. Zapraszam Was teraz do powstania, do modlitwy i potem będziemy śpiewać.